Dlatego może nie ja tak często przekazuję te serdeczne pozdrowienia, jakie bracia z mojego zboru w Puślachowicach przekazują zawsze i proszą, żebym gdziekolwiek jestem, a również tam, gdzie mieszkam, czyli w Krakowie, przekazywał serdeczne bratnie chrześcijańskie pozdrowienia i wyrazy miłości, jaka łączy na pewno nasz zbór ze wszystkimi sporami, które w szczerości i w prawdzie chcą służyć naszemu Panu. Dlatego też miłe uczucia do Was tutaj również przynoszę i przywożę. Są w Biblii, drodzy bracia, różne tematy. Tematy w skali trudności, które można by podzielić na łatwe i na trudne. Tematy, które w skali dyskusyjności można by podzielić na bezdyskusyjne i na kontrowersyjne. Są tematy, pod którymi myślę, że wszyscy tutaj obecni podpisaliby się obydwoma rękami i powiedzieli amen. Ale są takie tematy w Biblii, co do których mogą być różnice zdań. I są między nami różnice zdań, bardzo często dyskutujemy. I najlepszy dowód na to, że takie tematy ciągle są potrzebne i ciągle są ważne. Że ich dyskusyjność i kontrowersyjność nie powinna nas skłaniać do zaniechania ich. Jest to, że bracia jednak ciągle te tematy poruszają. Ciągle rozważają pytania. I takim chyba najbardziej popularnym i najstarszym pytaniem, przynajmniej z tego mojego krótkiego życia, które ja pamiętam, a i z opowiadań wielu braci, to jest takie jedno pytanie, które chciałbym dzisiaj rozważyć. Brat Heges kiedyś opowiedział mi taką historię, że kiedy był w Nigerii, szli przez dżunglę, można tak powiedzieć, bo była to bardzo dzika droga. Obok niego szedł jakiś czarnoskóry człowiek, który był bratem, ale przecież nic w okolicy towarzyszących warunkach im nie przypominało jakiejkolwiek badackiej dyskusji, jakiejkolwiek badackiej atmosfery, jakiejkolwiek naszej społeczności. Aż w pewnym momencie brat stanął podobno pośród tego gęstego lasu i zapytał brata Karla Hagensika: bracie, jak ty myślisz, czy szatan jest związany? Brat Karl mówi, że wtedy dopiero od razu się poczuł badaczem i pomyślał sobie, no ten brat na pewno jest badaczem. Bo rzeczywiście jest to jedno z najbardziej typowych i najbardziej, myślę, dyskusyjnych pytań, jakich kiedykolwiek zadawano. Zadawano je bratu Raslowi. Znamy cykl pytań, który zadano mu na ten temat w książce pytań. Bardzo często na to pytanie brat Rasl odpowiadał nie wiem. Ale po tym nie wiem dodawał moją myślą jest i następował wykład na ten temat, jak brat Rasl rozumiał związanie szatana, chociaż nigdy nie był dogmatyczny pod tym względem. Mówił, że to jest więcej niż my wiemy. Kiedy pytano go, jakimi powrozami, jakimi łańcuchami będzie związany szatan. Powiedział, to jest więcej niż my wiemy. Ale podał nam, co to znaczy łańcuch. A zatem myślę, że im bliżej jesteśmy tego dnia doskonałego, im więcej prawdy jednak z tych proroc, jednak z czasu obecnego wyjaśnia się, tym bardziej możemy na takie pytania odpowiadać. Tym bardziej wolno i powinniśmy się nad nimi zastanawiać. I dlatego chciałbym właśnie taki wykład rozważyć, którego celem właściwie będzie rozważenie, w jaki sposób będzie szatan związany. Czy bywa, jest związany. Ale myślę, że byłby to niepełny wykład i niepełna odpowiedź na to pytanie, bo każdy z nas będzie oczekiwał również odpowiedzi na pytanie, czy szatan jest związany. I myślę, że będziemy chcieli również i na ten temat nieco powiedzieć. Przeczytajmy wersety, które na pewno nam są bardzo znane. Właściwie jedyne, które w taki sposób prosty i oczywisty mówią o związaniu szatana i są najlepszą, największą, najwspanialszą podstawą do rozważania tego tematu. Jest to oczywiście objawienie świętego Jana, 20 rozdział, pierwsze 3 wersety. I widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. I tak właśnie chciałem zatytułować nasze rozważanie. Klucz i łańcuch. I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go w przepaść i zamknął go i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, aż by się wypełniło 1000 lat. A potem musi być rozwiązany na mały czas. 3 wersety, w których proces działania obejmuje górą 1000 lat. 3 wersety, które bardzo często zamykamy w jakimś takim krótkim, punktowym sformułowaniu, stwierdzeniu w myśli, a które przecież są tak bogate w treść. Zwykle mówimy, uchwycił, związał, rzucił przepaść. Jest, szatan związany. Prześledźmy dokładnie treść trzech werset. Jaki proces tutaj przebiega? Oto ukazuje się świętemu Janowi Objawicielowi anioł, który ma dwa elementy w swoich rękach. Ma klucz i ma łańcuch. Dwa elementy, które są bardzo potrzebne i bardzo blisko związane ze związaniem właśnie szatana. Jest napisane następnie, co ten anioł zrobił. Zwykle dla nas to jest jeden moment. Ale popatrzmy, ile tu jest czynności wymienionych. Uchwycił smoka wężalnego starego, który jest diabeł i szatan. Związał go, rzucił go w przepaść, zamknął go, zapieczętował zwierzchu. Pięć czynności wymienia objawiciel święty Jan, które my zwykle zbijamy w jedną taką grudę i mówimy związanie szatana. Ale przecież związanie, jak przeczytamy dokładnie te dwa wersety, to jest jedną z pięciu czynności wymienionych tutaj, właśnie w tych trzech wersetach. Myślę, że będziemy umieli podzielić te pięć czynności na dwie grupy w zależności od właśnie tych dwóch elementów, które były do dyspozycji anioła zstępującego z nieba, który miał te dwa elementy, klucz i łańcuch. I zobaczmy, uchwycił i związał. Myślę, że nie mam żadnych wątpliwości, że te dwie czynności będą związane z zastosowaniem łańcucha. Natomiast trzy następne, rzucił go w przepaść, zamknął i zapieczętował, są związane z zastosowaniem klucza. A zatem moglibyśmy te wszystkie pięć czynności podzielić na dwie grupy. Jedna, dwie czynności, uchwycenie i związanie smoka, czyli szatana, a następna grupa trzech czynności, wrzucenia w przepaść, zamknięcia i zapieczętowania, która związana jest z zastosowaniem klucza. Rzadko zwracam uwagę na to, że są tutaj właśnie jak gdyby tak samo w sobie pokazane te dwie grupy czynności. Mówimy związanie szatana, mając na myśli zupełne odsunięcie go od wpływu. No przecież jest to określenie, które owszem, można interpretować w ten sposób, że jest to jeden moment. Uchwycił, związał, wrzucił przepaść, zamknął i zapieczętował. W jednym momencie stało się to wszystko. Ale czy koniecznie tak musimy to rozumieć? Gdy brat Russell opowiadał o znaczeniu łańcucha, myślę, że bratectwo znają te myśli, to mówił, że łańcuchem jest na przykład ruch prohibicyjny, który obserwował w Ameryce. No, my dzisiaj, patrząc na te odpowiedzi brata Russella, czasami się uśmiechamy. Uśmiechamy się, kiedy na przykład czytamy o tej maszynie do szycia, która jest dowodem rozwoju umiejętności, o wielu innych rzeczach. To, co brat Russell obserwował, to były małe początki. I wielkiej wiary, i wielkiej dojrzałości duchowej wymagało, aby je dostrzec. Ale przecież my, którzy widzimy wielkie rzeczy, już nie te małe początki, ale prawie, że wielki koniec, to myślę, że tym bardziej powinniśmy dostrzegać pewne rzeczy. A zatem brat Russell dostrzegał działanie łańcucha już w jego czasie. Czy zatem nie moglibyśmy postawić takiej tezy, że szatan jest związany? Myślę, że wielu braci w tym momencie powie, nie, to nie jest możliwe. Wtedy rozpoczął się proces związania szatana, który przebiega aż do dzisiaj. Być może, rzeczywiście jest to temat bardzo dyskusyjny i nie można nam zajmować jakiegoś zdecydowanego stanowiska. Ale zauważmy na razie, że są dwie grupy czynności, które mogą się odbyć w jednym momencie. Może to być jeszcze przed nami moment, kiedy szatan zostanie zupełnie odsunięty od wpływu na ludzkość, bo przecież w tej chwili obserwujemy jego działalność, nie tylko w świecie. W naszym życiu obserwujemy jego działalność. A zatem nie możemy powiedzieć, że zgodnie z tym zapisem, aby nie zwodził więcej narodów, że to się stało. Tego na pewno nie możemy powiedzieć. Ale czy wszystko odbędzie się w jednym momencie? Czy też być może te czynności opisane w tych trzech wersetach rozczłonkowane są na dwa albo więcej jakichś momentów czasowych? To pytanie pozostawmy jeszcze na chwilę do odpowiedzi. Zerknijmy do innych wersetów, innych proroctw, które mówią o związaniu szatana. A jest ich kilka. I zobaczmy, czy ta myśl o dwóch, jak gdyby, etapach wiązania szatana jest potwierdzona przez inne proroctwa. No znowu, taki najbardziej chyba popularny werset dotyczący szatana i jego działalności, to jest Izajasz 14 rozdział, który właściwie dotyczy króla babilońskiego. Ale wiemy, że ten symbol powszechnie, to nie przez badaczy, ale jeszcze wcześniej przez tak zwanych ojców kościoła był już stosowany do szatana. I cóż tam czytamy? Proroctwo Izajasza przeczytamy 12 i 15 rozdział. Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątpił narody. zwróćmy uwagę, to powalonyś aż na ziemię. I przeczytajmy 15 werset. Wszak strącon jesteś aż do piekła, głębokość dołu. Też może powiedzieć, że to tylko inne wyrażenia tym samym. Bardzo możliwe. Ale zauważmy tylko tę pewną różnicę. Zrzuconyś aż na ziemię i następnie, w następnych wersetach, powalonyś aż w głębokość dołu. Proroctwo Izajasza, 27 rozdział, który używa nam tego samego symbolu, który użył objawiciel święty Jan. Smok. Wąż. W ogóle w tych rozważaniach będziemy spotykali się z przeróżnymi określeniami szatana. Spotkaliśmy się już ze smokiem i z wężem. Spotkaliśmy się z królem babilońskim. Teraz znowu mamy smoka i węża. 27 rozdział proroka Izajasza, pierwszy werset. Dnia onego nawiedzi Pan mieczem srogim i wielkim i mocnym Lewiatana, węża długiego, i Lewiatana, węża skręconego, a zabije smoka, który jest w wodzie. Znowu moglibyśmy powiedzieć, że przecież to jedna czynność. Ale wyraźnie jest podkreślone, nawet przez użycie dwóch symboli. Nawiedzi mieczem węża długiego skręconego Lewiatana i drugie, zabije smoka, który jest w morzu. Przeczytajmy jeszcze inne proroctwo, które mówi o związaniu szatana i o jego zniszczeniu. Proroctwo Ezechiela i kolejny symbol użyty do szatana. 28 rozdział, 17-18 werset będziemy czytali. Proroctwo o Tyrze, o królu Tyru. I znowu, prawie wszyscy badacze Pisma Świętego, nie tylko w tym czasie ostatnim, ale i w czasach pierwszych wiekach i później, zgadzali się, że tym królem Tyru to jest na pewno szatan. No bo przecież nigdy król Tyru rzeczywistego nie był postawiony w ogrodzie Eden. A natomiast tutaj jest powiedziane, byłeś w Eden, w ogrodzie Bożym, że kamień był ozdobą twoją. I cóż jest napisane o tym królu Tyru, czyli poza figurze szatani? 17-18 werset. Podniosło się serce twoje dla piękności twojej. Na złeś używał mądrości swojej dla jasności twojej. Przetoż cię uderzę o ziemię, a przed obliczem królów położę cię, aby się ci wolwali. Dla mnóstwa nieprawości twojej i dla niesprawiedliwości głupiectwa twego splugawiłeś świątnicę twoją. Przetoż wywiodę ogień spośrodku ciebie, który cię pożre, a obrócę się w popiół na ziemi przed oczyma wszystkich, co na cię patrzą. Czyż te dwa wersety znowu nie mówią nam o dwóch różnych sprawach? Jedna, uderzę cię o ziemię, powalę cię przed królami, aby patrzyli na ciebie, jak jesteś powalony, aby dziwili się nad twoim upadkiem, jaki jest wielki. Ale następnie to nie koniec twojego upadku. Ogień wyjdzie spośrodku ciebie i zniszczy cię. Obrócę cię w popiół. Znowu obserwujemy dwa procesy, dwa wydarzenia. I jeszcze jeden symbol, i jeszcze jeden werset, który mówi o szatanie i nad nim będziemy chcieli się nieco dłużej zatrzymać. Proroctwo Ezechiela, 32 rozdział. Znowu inny symbol. Jest tutaj nagromadzenie symbolów. Czytajmy całe to proroctwo. Od 2 do 10 wersetu. Synu człowieczy, podnieś lament nad Faraonem. Faraon egipski. Myślę, że z badania Wielkanocy jest nam bardzo dobrze znany ten obraz. Faraon egipski, szatan. Nad Faraonem, królem egipskim. A powiedz mu, podobnyś ty lwowi młodemu. Lew. Znowu bardzo znany nam symbol. Oto szatan jako lew ryczący krąży wokół nas, szukając kogo w pożar. A więc kumulacja symbolów pomiędzy narodami. Czyś jest jako wieloryb w morzu. Znowu nawiązanie do tego lewiatana, węża, smoka długiego skręconego w morzu, który, tak mówi Pan, w morzu, gdyż bujając po rzekach twoich, mącisz wodę nogami twemi i mieszasz rzeki jego. Tak mówi panujący Pan. Rozciągnę też na cię sieć moje, przez zebranie wielu narodów, którzy cię wyciągną niewodem moim. Sieć. Czyż nie jest to podobny element i podobny w swoim działaniu moment jak zastosowanie łańcucha? Jakież znaczenie miała owa sieć dla wieloryba? No jeżeli sieć jest stosowana w stosunku do wielu ryb, to ona ma nieco inne znaczenie. Ona jest wtedy tym szerokim zasiewem, tak jak Pan Jezus używał jej w przypowieści. Ale kiedy użyta jest po to, aby wyciągnąć jednego potwora morskiego z wody, to czyż ona może mieć inne znaczenie, jak właśnie skrępowanie, jak właśnie związanie, jak wyciągnięcie z naturalnego środowiska. Czytaliśmy dalej. Wyciągnę cię niewodem moim i zostawię cię na ziemi, na polu porzucę cię. Czyż dla ryby jest to przyjemne, że zostanie wyłożona na brzeg? Nawet dla ssaka, bo przecież wieloryb jest ssakiem. Nie jest to taka typowa ryba, która oddycha powietrzem oddzielonym z wody. Jest to ryba, która wypływa raz na czas na wierzch, nabiera powietrza i zanurza się znowu. I tam
głębinach krąży bardzo wygodnie, miesza wszystko, nikt jej nie widzi i znowu tylko na chwilę wypływa, nabiera powietrza. Kiedy taki wieloryb wyłożony jest na brzeg, to on nie prędko umiera. On tym powietrzem w atmosferę może oddychać, ale czy ma swoją możliwość działania? Czy jego ruchy są tak swobodne i nieskrępowane, jak były kiedyś, kiedy był w morzu? Na pewno nie. Już nie może mordzić dół. Już nie może pływać swobodnie. Już nie może być postrachem dla całego morza i dla całej ziemi. Odtąd leży bezradny, bezsilny, bo nie ma żadnych przystosowanych organizmów, które by pozwoliły mu się poruszać na ziemi. Przecież cię uderzy o ziemię. Przecież będziesz strącony aż na ziemię. Skrępowany i związany siecią. Zastosowanie łańcucha, które pokazuje nam prorok Ezechiel. Ale czy to jest koniec działalności Chrystusa w stosunku do szatana? Zostaniecie na ziemi, na polu, porzucę cię i sprawię, że mieszkać będzie na tobie wszelkie ptactwo niebieskie i nakarmię tobą zwierzęta wszystkiej ziemi i rozrzucę mięso twoje po górach, napełnię doliny wysokością twoją, napełnię, napoję ziemię twoją, w której pływasz, krwią twoją aż do gór, także i rzeki będą napełnione tobą. A gdy cię zgaszę, następuje opis drugiego procesu, zgaszenia szatana. Ale zanim prorok Ezechiel dochodzi do tego momentu zgaszenia szatana, zgaszenia wieloryba, to ileż tam wydarzeń jest wymienionych, że sprawię, że mieszkać będą na tobie wszelkie ptactwo niebieskie. Znamy ten obraz ptaków niebieskich. Że ziemię nakarmię tobą, że nakarmię zwierzęta polne. Wszyscy będą się żywić tym mięsem wieloryba. Będą korzystać z jego sposobu działania, z jego nauki. Ale czy on będzie sam z siebie działał tak, jak działał przedtem? Nie. To już jest wieloryb w innym środowisku. Wieloryb, który nie ma mocy działania. Którego moc jest już ograniczona. Ale czy jest zniszczony? I znowu musimy odpowiedzieć nie. Przecież gdy cię zgaszę, opisuje nam prorok Ezechiel następny proces. Mówi, gdy cię zgaszę, zakryje niebiosa i ciemne uczyni gwiazdy, ich słońce obłokiem zasłonie, a księżyc nie da światła swego. Wszystkie światła jasne na niebiosach zaćmię dla ciebie i przywiodę ciemność na ziemię twoje, mówi panujący Pan. Znamy ten opis znowu. Ciemność ziemi egipskiej. Myślę, że znowu bez wątpienia wszyscy skojarzymy z jednym momentem. Z dziewiątą plagą. Ale zanim do tego dojdziemy, przeczytajmy jeszcze dalej. Na to zasmucę serce wielu narodów, gdyż za sprawą moją przyjdzie wieść o starciu twoim między narody do ziemi, której jeś nie znał. Uczynię, mówię, że się zdumieją nad tobą wiele narodów. A królowie ich zatrwożą się bardzo dla ciebie, gdyż szermować będą mieczem swoim przed twarzą ich. Będę się zaś lękać co chwila, każdy o dusze swoje, w dzień upadku tego. Całe wspaniałe proroctwo o wielorybie, o lwie, o faraonie egipskim. Inaczej mówiąc o szatanie. Który znowu pokazuje te dwa momenty. I myślę, że w tej chwili, jak gdyby bez specjalnego skrępowania, możemy przyjść do tłumaczenia owego łańcucha i klucza. Dlatego, że w wielu proroctwach znaleźliśmy wielu świadków, którzy świadczą nam o tym samym, że związanie szatana nie będzie jakimś jednym momentem. Nie będzie to jeden moment w historii ludzkości, ale będzie to proces, możemy użyć tego sformułowania, który będzie miał dwa wyraźne momenty. Zastosowanie łańcucha, a więc inaczej mówiąc, związanie szatana i zamknięcie i zapieczętowanie go w przepaści, czyli inaczej mówiąc, zastosowanie klucza. Te dwa wyraźne momenty, które rozpoczynają i kończą proces odsunięcia szatana od wpływu na ludzkość. Oczywiście, on będzie jeszcze na małą chwilę i znowu, jak w Biblii naszej czytamy, rozwiązany. Ale to słowo jest mylnie przetłumaczone. Jest dokładnie napisane uwolniony. Czy jest to istotna różnica? Ja myślę, że tak. Bo ona świadczy o tym, że tylko będzie otwarta studnia czeluści, będzie powtórnie zastosowany klucz. Ale łańcuch już nie będzie rozwiązany. Szatan nie będzie rozwiązany, jak często mówimy. Szatan będzie uwolniony ze studni przepaści, ale będzie nadal związany. Ale żeby to wszystko w pełni wyjaśnić, to myślę, że musimy przyjść do wytłumaczenia łańcucha. Inaczej mówiąc sieci. Inaczej mówiąc owego powalenia na ziemię szatana. Wyciągnięcia wieloryba z morza. Cóż to znaczy? Czym jest ów łańcuch, owa sieć? Myślę, że ten ruch prohibicyjny, przykład, który podał brat Russell, że to jest przykład zastosowania łańcucha, który wiąże szatana. Myślę, że to jest taki mały począteczek. Brat Russell nie widział później fatalnych skutków, jakie przyniosła prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, co sprawiła prohibicja. Sprawiła rozwój gangów, rozwój wielkich mafii, które handlowały alkoholem. I to następne złoto było jeszcze większe niż poprzednie. I tu już powoduje w nas to pewne zdziwienie. Jak to możliwe? Ja myślę, że zgodzimy się z bratem Ratlem, że światło, że prawda jest tym łańcuchem krępującym szatana. I że ruch prawowicyjny, chcący dobrze, zabronić ludziom pić alkoholu. No przecież to jest dobry. Widzimy, jaki alkohol wyrządza skutki wśród nas, wśród naszego społeczeństwa. Mam na myśli społeczeństwo polskie, mam na myśli, myślę, że nie dotyczy to nas jako społeczności ludu Bożego. Ale widzimy te skutki na zewnątrz. Widzimy, co alkohol czyni człowiekowi. Czyż to nie był dobry ruch zabronić ludziom pić? A jednak widzimy, jakie były skutki. Że pijaństwo było takie samo jak dawniej, a tylko powstało większe zło. Powstały gangi, powstały mafie przestępcze, które handlowały alkoholem. Przeszkód. Dziwna rzecz. Obserwujemy inne ogniwa tego łańcucha wiążącego szatana. To było tylko jedno maleńkie ogniwo, może początkowo wyciągającego się tego łańcucha, który skrępował szatana. Patrzmy dalej. Idea wolności osobistej, myśli, słowa, publikacji. To jest rzecz, która była wcześniej nieznana. Kto kiedykolwiek pomyślał, że teraz jakiś chłop, jakiś tam niewolnik ma prawo powiedzieć, co on myśli, ma prawo powiedzieć, że ten jego pan to nie ma prawa nad nim panować? Kto kiedyś mógł tak pomyśleć i powiedzieć? A oto wśród ludzi nagle zrodziła się taka myśl, to jest możliwe. To przecież każdy człowiek jest równy drugiemu człowiekowi. Każdy człowiek ma wolność. Jest jednostką, która decyduje sam o sobie. Czyż to nie jest światło? Czyż to nie jest element restytucji? Restytucji człowieka, umysłu człowieka, która sprawia, że ten człowiek, kiedy wstanie, to on nie będzie, nie trzeba mu będzie tłumaczyć o pierwsze pokolenie. Nie trzeba mu będzie tłumaczyć, że ty jesteś niezależną jednostką. Że ty nie jesteś uzależniony od twojego pracodawcy, od twojego króla, od twojego pana. Że ty sam za siebie będziesz teraz odpowiadał. Że nie będziesz już mówił, że ktoś mi tam kazał, powiedział, żebym ja zrobił, a ja zrobiłem i ja, dlaczego ja za to ponoszę teraz karę. Ruch wolności osobistej, który jest z jednej strony ogniwem łańcucha krępującego szatana, ale z drugiej strony patrzymy, jakie przynosi skutki. Anarchia. Przynosi skutki takie, że człowiek wykorzystuje teraz tą wolność jako zasłonę dla hołdowania ciała. Apostoł Piotr przestrzegał nas, lud Boży przed tym, ale w tą pułapkę wpadli wszyscy, którzy głoszą o wolności. Ci, którzy dochodzą potem do władzy na bazie idei wolności, później popadają w jeszcze większą niewolę. Jeszcze większą niewolę podbijają tych, nad którymi władają. A zatem znowu obserwujemy tą sprzeczność. Światło, prawda, ruch, który krępuje szatana, a z drugiej strony doprowadza do jeszcze większej klęski. Ruch sprawiedliwości społecznej. W XIX roku, w XIX wieku działalność takich wielkich myślicieli jak Karl Marx, jak jego współtowarzysz Engels. Przecież to ruch, który tworzy się na bazie ideologii sprzeciwu przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Mówią ci dwaj ludzie, że to jest naprawdę niesprawiedliwe, że jeden człowiek, tylko dlatego, że miał nieco więcej pieniędzy, kupił sobie fabrykę, założył sobie wielką manufakturę i zatrudniając innych pracowników, wyzyskuje ich. Dlatego, że oni pracują na jego dobrobyt. On po trochę zabiera każdemu z nich i z tego kształtuje się nie z jego pracy, nie z pracy jego rąk, ale z tego, że zatrudnia innych i korzysta z pracy innych. Marx powiedział, to jest wielka niesprawiedliwość. I w ślad za nim poszło wielu tych, którzy mówili, to jest wielka niesprawiedliwość. Domagali się sprawiedliwości społecznej. I do dzisiaj obserwujemy ruchy, które ciągle domagają się sprawiedliwości społecznej. Ale czy znowu nie obserwujemy skutków, do jakich doprowadzają? Czy to żądanie sprawiedliwości społecznej ziściło się, kiedy ktoś wziął na sztandary hasła Marksa i hasła Engelsa i zaprowadził system, czy on rzeczywiście jest sprawiedliwszy od tamtych, które były poprzednio? Myślę, że sami tego doświadczamy, że tak nie jest. Że to jest kolejne zło. I znowu sprzeczność. Dlaczego jedno zło zostało zniszczone na dobrej idei? Dobra idea, która jest elementem łańcucha krępującego, która jest światłem, ale jednak doprowadza do czegoś jeszcze gorszego. Ruch emancypacji kobiet. W XIX wieku kobiety powiedziały, to niemożliwe. Dlaczego kobieta ma być niższym stworzeniem od mężczyzny? Dlaczego ma być pogardzana? Dlaczego ma nie pracować na tych samych stanowiskach? I czyż kobiety nie miały racji? Czy w królestwie w restytucji nie będzie tak, że kobiety będą stawiane tak samo jak mężczyźni? Myślę, że to jest oczywiste, że kobieta będzie taką samą jednostką. Dla nas pisze, że może nie będzie już w ogóle różnicy między mężczyzną a kobietą. To jest przecież idea restytucji. To jest idea światła. Ale jakie skutki ona przynosi? To znowu możemy zaobserwować. Rozkład rodziny, rozkład życia w domach. Myślę, że jedną z najważniejszych przyczyn tego rozkładu, który obserwujemy, to jest właśnie emancypacja kobiet. Dotąd nigdy kobiecie nie przyszło do głowy to, że ona mogłaby się czuć wolna, że jakaś taka nieskrępowana, że ona ma iść do pracy, że ona ma się nie opiekować domem. To wszystko, to jest dobre. To jest dobra idea, dobra świadomość, bo tak będzie w restytucji. Doprowadza w tej chwili do wielkiej katastrofy, jaką jest rozkład życia rodzinnego prawie we wszystkich krajach. Począwszy może od naszego, a może i czasami naszych domów i naszych rodzin dotyka właśnie ta klęska. Wielka plaga współczesnego świata, rozkład rodziny, rozwój umiejętności. I znowu wspaniałe światło. Ta maszyna do szycia, czy maszyna parowa do czasu brata Rasla. W naszych czasach komputery, które potrafią dokonywać miliardów operacji na sekundę. Które potrafią przewidywać pogodę. Które potrafią przewidzieć rzeczy, które nam się zupełnie nie mieszczą w głowach. Niesłychana sprawa. Rozwój umiejętności. Ale do czego on doprowadza? Czy znowu potrafimy zaobserwować, do czego doprowadza rozwój umiejętności? Wojny Gwiezdne są w tej chwili, czy ten słynny program SDI, Inicjatywy Obrony Strategicznej, który Reagan tak bardzo proponuje i propaguje w Stanach Zjednoczonych, jest jednym z głównych motorów napędowych rozwoju współczesnej umiejętności. Generał Jaruzelski powiedział w swoim przemówieniu, że Amerykanie są już w XXI wieku technologicznie. Ale to właśnie dzięki temu programowi. Czyż nie jest to absurd współczesności? Że to, co człowiek ma najbogatszego w swoim umyśle, co ma największego, no to wykorzystuje wiadomo w jakim kierunku. Wiadomo, kto daje pieniądze na ten rozwój umiejętności. Kolejna tragedia współczesnego świata, że ta umiejętność, to bogactwo, jaką człowiek posiadł, ten rozwój umysłowy, który będzie wykorzystany w tysiącleciu, ale nie ta umiejętność. Ja osobiście myślę, że nawet nie ta elektryczność i nie te komputery, nie to wszystko, co jest złe i szkodliwe. Człowiek jest niedoskonały w tej chwili w środkach, ale kiedyś umiejętność jego myślenia, umiejętność rozumowania, ten poziom intelektualny niesłychany, jaki osiągnęli niektórzy ludzie, niektóre społeczeństwa w obecnym czasie, on będzie wykorzystany do stworzenia nowego świata. Pan Bóg tylko pokaże, w jaki sposób to należy robić, aby on był nieszkodliwy, aby nie stwarzał takich zagrożeń, jakie ostatnio chociażby u nas w Polsce przeżyliśmy awarię w Czarnobylu. Myślę, że również takim przykładem światła, ogniwa krępującego szatana są religijne ruchy, pewne, które obserwujemy, niesłychany rozwój. Świadkowie Jehowy, pogardzane i prześladowane prawie we wszystkich krajach ugrupowanie. Pokazuje się teraz we Włoszech, w katolickim kraju, ocenia się jest ich od 100 do 400 tysięcy. Rząd włoski zawiera z nimi konkordat i będą stanowić od tego momentu drugie ugrupowanie religijne po kościele rzymskim we Włoszech. Jest to rzecz niesłychana. W samym Krakowie ocenia się, bo oczywiście grupy nie podaje, ma pewne kraje zastrzeżone, nie podaje danych odnośnie naszych krajów, ale ocenia się, że jest ich około 2 do 3 tysięcy. Tyle, ile na całej Polsce. Czy nie jest to dziwne, że ten ruch, który nic nie mówi o niebie, mówi, ale nie zachęca ludzi, aby tam się zbierali, który głosi restytucję tylko na ziemi, który mówi o ziemi, on uzyskuje taką ogromną popularność. Inny ruch, którego ideę myślę, że tak trochę przekazałem się i do nas. Żadna inna książka chyba nie miała takiej popularności wśród badaczy Pisma Świętego jak Lek z Bożej Apteki. Myślę, że bracia wszyscy mi to potwierdzą. Ja nie myślę, że to jest złe, ale myślę, że gdyby się pojawiły pierwsze, czy drugie, czy trzecie tomy, to chyba by takiej poczytności nie osiągnęły nigdzie. Jest to ciekawe, dlaczego tak jest. Dlaczego ten ruch adwentystyczny, który właściwie jego główną ideą i założeniem to jest jak gotować, jak jeść, jak żyć, jak się ubierać. Rzeczy ziemskie, cielesne. Dlaczego on osiąga taką ogromną popularność wśród ludzi? I no mówię, trochę to się i do nas przekrada. Chociaż to nie jest złe, bo myślę, że każdy z nas do pewnego stopnia musi o tym myśleć. Dlaczego są tacy popularni? Myślę, że to jest kolejny element ogniwa, element łańcucha wiążącego szatana. Ruchy restytucyjne. Przecież ludzie w tysiącleciu będą musieli o tym myśleć, jak się wyżywić. Czy wszystko będzie można jeść? Czy rzeczywiście każdy owoc o każdej porze i dla każdego człowieka będzie dobry? Myślę, że nie. Trzeba będzie wiedzieć, które warzywa jeść, jak je ze sobą mieszać, jak stosować te zioła. To wszystko, co jest właśnie w tych książkach adwentystów
rozpropagowane. To wszystko będzie ważne dla ludzi w tysiącleciu. I również ten ruch świadków, który głosi powołanie na ziemię.
Myślę, że to jest wszystko przygotowanie umysłu człowieka do przyjęcia restytucji, do przyjęcia Chrystusa w swoim królowaniu. Popatrzmy, jak to będzie. Przecież wiemy, uczymy się o tym i myślę, że zgadzamy się w większości z tą myślą, że zmartwychwstanie będzie się odbywało w odwrotnej kolejności do umierania. A zatem pierwsze pokolenie, które będzie żyło na tej ziemi pod zarządem Chrystusa, to będzie które? Że ty kobieto, to jesteś równa drugiemu człowiekowi, mężczyźnie, czy innym takim zjawiskom. Czy będzie mi musiał w jakiś sposób budować umiejętność, budować świadomość, matematykę, może język polski, może inne umiejętności historyczne, budownictwa i wszystko inne. Czy będą się musieli ludzie tego uczyć w tysiącleciu dopiero? Czy będą musieli się uczyć, jak żyć? Czy będą zaskoczeni tym, że trzeba zwracać uwagę na sposób odżywiania się? Przecież to nie tylko Polska. Ameryka cała jest ogarnięta tą zarazą, bym powiedział, taką współczesnością, że ona w dobrym sensie jest dbaniem o zdrowie, dbaniem o swoje ciało. To wszystko będzie bardzo ważne. To będzie już posiądę. To jest światło przyszłego wieku. To jest prawda, to jest restytucja i to jest łańcuch, który wiąże szatana. Powiedziałbym łańcuch, który związał szatana. Ale to jeszcze nie koniec. Na tym nie kończy się ograniczenie wpływu szatana. To, że on w świetle tych wszystkich nauk, które te przykłady tylko wymieniliśmy, moglibyśmy jeszcze długo o tym mówić. On już nie może działać tak, jak działał. On już nie może otumaniać ludzi. Już nie może kierować ludźmi poprzez jednego człowieka, którym wreszcie się tylko wytłumaczyło, że tamten to jest od Boga ustanowiony, najważniejszy, mamy go słuchać, a wszystkich innych już można kierować przez tego jednego. O nie. Od tego czasu już teraz szatan musi działać. Męczy cię z każdą jednostką oddzielnie. Ktoś powie, jeżeli szatan jest związany, to jakże to możliwe, żeby jeszcze był działany? Jeżeli łańcuch został zastosowany, jeżeli związanie szatana się dokonało, to jak to możliwe, żeby działał? Czytamy w liście Judy o tych mocach, które były i upadły za czasów Noego. Także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkania swoje na sąd dnia wielkiego z związkami wiecznymi pod chmurą zaporą. Związkami. A więc były to siły związane. Ale czy one nie działały? Czy nie miały wpływu na umysły ludzkie? Czy nie można było obserwować, a szczególnie w ostatnim czasie, czy nie można obserwować tego rozwoju demonizmu? Myślę, że dowód na to i w Biblii byśmy znaleźli, kiedy w proroctwie Daniela mówione jest wyraźnie o księciu Persji. Demonie, który władał królestwem Persji. A jednak byli związani. Myślę, że to jest przeżycie naszego czasu. Szatan jest związany. Związany łańcuchem prawdy, łańcuchem światła. Ale to nie znaczy, że nie ma wpływu na pojedyncze jednostki. Że jeszcze ma możliwość działania, on jeszcze żyje. Jest tym wielorybem wyciągniętym na brzeg. Ale są ptaki niebieskie. Te różne organizacje, systemy religijne, które ciągle karmią się jego mięsem. Ciągle z tych samych sposobów działania korzystają. Ciągle w ten sam sposób chcą działać. Korzystają jeszcze z jego pomocy. Oprócz tego są ludzie, którzy ciągle... Ziemia jest napojona jego krwią, jego mięsem. Ciągle korzysta z jego sposobów działania, z jego sposobu myślenia. Ciągle to każdy system nowy, każde zło większe, które przychodzi, wykorzystuje to wszystko. Aż wreszcie przyjdzie ten moment, kiedy ogień wynijdzie z pośrodku szatana. Tak jak pisze prorok Ezechiel. Nie pisze, że spadnie ogień z nieba. No właśnie, jeszcze raz proroctwo Ezechiela, które w swoim 28 rozdziale podkreśla, skąd miał się pojawić ten ogień. 28 rozdział proroka Ezechiela mówi: dla mnóstwa nieprawości Twoich i dla niepraworządności kupiectwa Twojego splugawiłeś świątnicę Twoją, przetoż wywiodę ogień z pośrodku Ciebie, który Cię pożre. Prorok Izajasz tłumaczy nam znaczenie tego ognia. Mówi nam w rozdziale 9. Albowiem, gdy się niepobożność jako ogień roznieci, pożre długi ciernie, potem zapali gęstwinę lasu, skąd się rozwieje jako dym na powietrze. Albowiem dla rozgniewania Pana zastępu zaćmi się ziemia, a ten lud będzie jako strawa ognia i żaden bratu swemu nie przepuści. Czy nie jest to proces, który obserwujemy? Narastania tego ognia. Że niepobożność rozplenia się tak, że żaden bratu swemu nie przepuści. Myślę, że przyjdzie jeszcze taki moment, który będzie kulminacją tego ognia. Który będzie tym ogniem, o którym pisał nam apostoł święty Piotr. Myślę, że nie potrzebuję cytować tych wersetów. Że pierwszy świat, pierwsza ziemia i pierwsze niebiosa były zachowane, były zniszczone ogniem. Ale te niebiosa i ta ziemia zachowane są dla ognia. ten ogień, to gniew, niepobożność wśród ludzi, która rozpleni się i pożre wszystko. Pożre też szatana. Zniszczy szatana. Z pośrodku ciebie, szatanie, wyjdzie ogień, który cię zupełnie zniszczy. I pisze prorok Ezechiel w ten sposób, że gdy cię zgaszę, ten moment wyjścia ognia, ognia, o którym pisze apostoł Piotr, ognia, który prawi szatana, jest związany przez proroka Ezechiela w 32 rozdziale, którym odczytywaliśmy już, że a gdy cię zgaszę, czytamy w 7 wersecie, a gdy cię zgaszę, zakryje niebiosa i ciemno czyni gwiazdy. Ciekawa rzecz. Zgaszenie szatana powoduje ciemność. Myślę, że tak będzie. Że ten moment jest niedaleko przed nami. Kiedy idee szatańskie, te idee, którymi jeszcze do dzisiaj żywi się świat, jeszcze co rusz to występuje jakiś nowy ruch, nowa idea, która mówi, a może tak zbawimy świat, a może będziemy głosili ruch czystych serc i wtedy wszyscy będą postępowali dobrze i wtedy będzie dobrze, na pewno uzdrowimy to społeczeństwo jeszcze. A może spróbujemy ruchu pokojowego, może będziemy głosić hasła pokojowe, mówili pokój, 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 jak tak cały czas będziemy mówić pokój, to na pewno się zaraz sytuacja zmieni. A może spróbujemy islamu. Może on odrodzi ludzkość, a może buddyzmu, a może jeszcze czegoś innego. I ciągle szatan takimi mirażami łudzi człowieka. Ciągle mu pokazuje jeszcze coś, a może to, a może tamto. I tak człowiek ciągle się łudzi. Ale zostanie zgaszony, to te światło zgasną. Pisze nam prorok Micheasz, co oznacza zgaszenie świateł. Zgaszenie słońca i zgaszenie wszystkich świateł, które dotychczas, fałszywych świateł, które świecą ludziom. Tak mówi Pan o tych prorokach, którzy w błąd zwodzą lud mój. Czytam z 3 rozdziału proroka Micheasza, 5 werset. Tak mówi Pan o tych prorokach, którzy w błąd zwodzą lud mój, a kąsając zębami swymi opowiadają pokój, a przeciwko temu, który by im nikt do gęby nie dał, wojnę podnoszą. Dlatego się wam widzenie obróci w nocy, a wierzchba wasza w ciemność, bo tym prorokom słońce zajdzie, a dzień im się zaćmi. Wszystko to słowa, które w dzisiejszym czasie możemy pozostawić bez żadnego komentarza. Mówią pokój, ale kiedy ktoś im nie da, to opowiadają wojnę takiemu człowiekowi. Zaćmi się słońce, ogarnie ciemność. I myślę, że ta ciemność w jakiś taki sposób dość intuicyjny, zwłaszcza w stosunku w tym 32 rozdziale do faraona egipskiego, odnosi nas do drugiej księgi Mojżeszowej. Myślę, że tu musimy sięgnąć do tego opisu plag, chociaż znamy go wszyscy bardzo dobrze, ale pamiętamy te ostatnie plagi, ale myślę, że pewne odczytanie pewnych wersetów, pewnych fragmentów związanych z plagą ciemności, która jak wiemy, jak widzimy z tych połączeń, jest związana z zamknięciem szatana w ciemnicy, zamknięciem go w czeluści, zgaszeniem go, zastosowaniem klucza, który to moment wie, że ciągle jest jeszcze przed nami. Ciągle jeszcze ten klucz nie został zastosowany. Ale jest on bardzo blisko. Żeby się w tym upewnić, przeczytajmy drugą księgę Mojżeszową, 10 rozdział, a przeczytamy o końcu 8 plagi i początek 9. Obrócił. Czy pamiętamy, jaka była poprzednia plaga przed ciemnością? Myślę, że ja sam kiedyś sprawdzałem, kiedy Lilianka na szkółce miała właśnie plagi egipskie, próbowaliśmy wymienić wszystkie, okazało się, że ich nie pamiętam. Dlatego sięgnąłem jeszcze raz i próbowałem się tego nauczyć. Przed 9 plagą była plaga szarańczy. A obróciwszy Pan wiatr zachodni, bardzo mocny, porwał szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego i nie została ani jedna szarańcza we wszystkich granicach egipskich. I zatwardził Pan serce faraonowe i nie wypuścił synów izraelskich. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę Twą ku niebu, a będą ciemności po ziemi egipskiej, matać ich będą. I wyciągnął Mojżesz rękę swą ku niebu i były ciemności gęste po wszystkiej ziemi egipskiej przez 3 dni. Myślę, że jest to bardzo znamienny opis. Ciemność związana jest z zamknięciem szatana, rzuceniem go w ciemność, w czeluść zapieczętowania. To nie ulega żadnej wątpliwości, bo to nam pisze prorok Ezechiel. A zatem jest to plaga ciemności. Ale przed nią patrzymy, co się dzieje. Plaga szarańczy, która wiatrem zachodnim zmiatana jest do Morza Czerwonego. Myślę, że jako badaczom Pisma Świętego, którzy od wielu lat studiują Słowo Boże, chyba nie musimy tłumaczyć znaczenia plagi szarańczy. Czytamy w Objawieniu bardzo znamienne rozdziały od 8 do 11, które piszą nam o działaniu 7 trąb. 7 trąb, które widział Jan Objawiciel. 4 pierwsze z nich jest opisane bardzo krótko i dwie źle. Cztery pierwsze z nich dotyczą wszystkich żywiołów tego świata, wszystkich czterech żywiołów. Szczególnie koncentruje się objawcie święty Jan na trzech ostatnich. I mówi, biada, biada, biada. Anioł przeleciał i zawołał trzykrotne biada. Kiedy powiedział pierwsze biada i zatrąbiła piąta trąba, znaczy czytamy taki opis. I zatrąbił piąty anioł i widziałem, że gwiazda spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz studni przepaści. Ten sam klucz do studni przepaści, który zostanie jeszcze niedługo zastosowany do zamknięcia szatana, został wtedy też zastosowany. Ten tam anioł. A co zrobił? I otworzył dla studni przepaści. I wystąpił dym z onej studni, jakoby dym pieca wielkiego, zaćmiło się słońce i powietrze od dymu onej studni. A z onego dymu wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jaką moc mają niedźwiadki ziemskie. Moglibyśmy czytać dalej. Opis tej szarańczy. Opis jej działania. Myślę, że jest to bardzo wymowny opis i może nie zachodzi potrzeba, żeby go szczegółowo tłumaczyć. Wierzę, że jest to rok 14. Pierwsza biada, która zmieniła oblicze świata. Która sprawiła, że świat, który obserwował brat Racel i mówił, że ten świat upadnie w 14 roku. Czy możemy powiedzieć, że jego proroctwo się nie spełniło? Ja myślę, że spełniło się prawie że w całej rozciągłości. Nie przewidział tylko jednego. Że ten świat to nie jest jeszcze takim ostatnim światem, bo jeszcze przyjdzie nowy. Ten, co on się spodziewał. To, co on mówił, ten element anarchistyczny, że on utworzy swój system. Tego brat Racel się nie spodziewał. Ale to, że tamten świat przeminął, to przewidział dobrze. 14 rok, to mówią nam politycy, historycy, zmienił oblicze świata. To nawet w katolickiej książce dla dzieci wyczytałem, że pierwsza wojna światowa obaliła 26 królów, iluś tam cesarzy. Że to jest rzeczywiście wielkie trzęsienie ziemi było w tym czasie, skały pospadały. To wszystko stało się właśnie w 14 roku. I również studnia przepaści została otworzona. I wyszedł ten nowy system, nowy sposób rozumowania szarańczy. On miał swój zakres. Okres działania, zamierzony. I teraz wróćmy jeszcze raz do tej samej drugiej księgi mojżeszowej, która pisze nam tymi słowami, że przed nadejściem plagi ciemności, plagi, która wiąże się z wrzuceniem szatana w przepaść, co się miało stać. Czytamy jeszcze raz 10 rozdział. Przestańmy te słowa, bo one są bardzo znamienne i myślę, że to są rzeczy, które na naszych oczach się wypełniają. A obróciwszy pan wiatr zachodni, mocny bardzo, porwał szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego i nie została ani jedna szarańcza we wszystkich granicach Egiptu. Idea, która zrodziła się w okresie właśnie pierwszej wojny światowej, obecnie jak gdyby się kończy. Jej żywot ideologiczny się kończy. Nie kończą się państwa, które je reprezentują. Nie kończą się systemy, ale kończy się ideologia. Myślę, że wiele procesów, które obserwujemy, proces reformy gospodarczej, czy pierestrojki, może moglibyśmy inaczej powiedzieć, czy proces nawrotu do kościoła, proces nawrotu do religii, to jest wszystko zanegowanie tej ideologii. To jest zmiatanie szarańczy do Morza Czerwonego wiatrem zachodnim. Znak, czy niedaleko przed nami jest plaga ciemności. Może już nie przed nami. Obyśmy my tej plagi nie przeżyli i nie zobaczyli. Obyśmy my patrzyli na nią z góry. I myślę, że jeszcze inny element będzie nam potwierdzał to, że właśnie 14 rok był tym rokiem przełomowym, rokiem zastosowania łańcucha i klucza po raz pierwszy. Łańcucha do związania szatana i klucza do otwarcia studni czeluści i do wypuszczenia właśnie dymu, z którego wyszła szarańcza. Smok to obraz na szatana. Ale smok jest związany z innym obrazem. I objawiciel święty Jan nam o tym mówi. W 13 rozdziale czytamy. I widziałem bestię występującą z morza, mającą 7 głów, rogów, 7, 10, a na rogach jej było 10 koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. A bestia, którą widział, podobna była rysiowi, a nogi jej jako niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba lwia. Brat Russell rozumiał, że jest to system papieski. Może my niekiedy poszerzamy to znaczenie, ale myślę, że co do tego wszyscy się zgodzimy, że przynajmniej chodzi o skład tej bestii. Ja myślę, że ten system, który tworzyło papieństwo przez wieki, a więc system współpracy z państwem, współpracy politycznej, to jest właśnie system bestii. I co jest napisane dalej? A dał jej smok moc swoją i stolicę swoją i moc wielką. I widziałem jedną z głów jej jakoby na śmierć zabitą, ale rana jej śmiertelna uleczona jest. Wtedy się dziwowała wszystka ziemia i szła za oną bestią. Ale komu się kłaniali? I kłaniali się onemu smokowi, który dał moc bestii. A zatem działalność bestii służy temu, aby wszyscy kłaniali się smokowi. Myślę, że bestia została w sposób zdecydowany usunięta i pokonana w 14 roku.
nie została zniszczona, tak jak Babilon,
któremu cios został zadany przez Cyrusa, ale czy jego mury od razu upadły? Nie, to był proces jeszcze setek lat, zanim upadł Babilon w zupełny sposób i został, nie została po nim kamień na kamieniu.
Tak samo jest z systemem Persji. I władza została objęta w 14 roku. Jak udowodnić to twierdzę?
Bracia powiedzą na pewno, że rewolucja francuska była takim momentem. Rzeczywiście, można tak powiedzieć, że była takim momentem znaczącym na tej drodze. Ale 815 rok przynosi Kongres Wiedeński, który doprowadza do konkordatu z powrotem pomiędzy trzema rządzącymi systemami w Europie, a więc Austro-Węgrami, Prusami i Rosją, caratem, a za tymi trzema systemami stoją oczywiście ich kościoły. W Rosji stoi prawosławie, stoi w Austro-Węgrach stoi katolicyzm i za Prusami stoi luteranizm, a więc religia protestancka. Trzy największe religie. One sprawowały władzę aż do 14 roku, dokąd te domy nie upadły, dokąd ich władza nie została obalona przez systemy republikańskie, które powiedziały nie. Odtąd nie ma żadnego związku Kościoła z państwem. I to obojętne, czy w krajach wschodu, czy zachodu. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest zawalowana oddzielność, separacja Kościoła od państwa. I w tej chwili rodzi się ruch fundamentalistów, tak zwanych religijnych, którzy chcą odrodzić ten związek. I od razu budzi się sprzeciw. Nie. Ale ten związek, on się musi odrodzić. My wiemy o tym, że jeszcze na moment ten związek się odrodzi. Ale na ten czas 70 lat został odsunięty od władzy. To ten system po prostu zapanował republikański, który pozbawił mocy bestii. Czyli przestali się kłaniać Bogowi. Myślę, że to jest wniosek, który każe nam powiedzieć, że zastosowanie łańcucha wiąże się z 14 rokiem. I myślę, że to dlatego brat Rafael odpowiedział na to pytanie zawsze nie wiem. Dlatego mówił, że to jest więcej niż wiem. Myślę, że gdyby żył dłużej po 14 roku, pisałby na temat działania łańcucha znacznie więcej. I myślę, że my, obserwując to wszystko, musimy patrzeć na to. Ktoś powie po co? Jaki jest... Nie. Ale ten związek, on się musi odrodzić. My wiemy o tym, że jeszcze na moment ten związek się odrodzi. Ale na ten czas 70 lat został odsunięty od władzy. To ten system po prostu zapanował republikański, który pozbawił mocy bestii. Czyli przestali się kłaniać Słowowi. Myślę, że to jest wniosek, który każe nam powiedzieć, że zastosowanie łańcucha wiąże się z 14 rokiem. I myślę, że to dlatego brat Rafael odpowiedział na to pytanie zawsze nie wiem. Dlatego mówił, że to jest więcej niż wiem. Myślę, że gdyby żył dłużej po 14 roku, pisałby na temat działania łańcucha znacznie więcej. I myślę, że my, obserwując to wszystko, musimy patrzeć na to. Ktoś powie po co? Jaki jest cel, żeby w ogóle o tym mówić, że nad tym się zastanawiać? Ja myślę, że jest bardzo wiele. Badając szczegóły, jakiemu poddany zostanie szatan, aby był związany, aby był rzucony w przepaść. Myślę, że możemy się dużo uczyć, czego unikać, w czym nie uczestniczyć, do czego nie przywiązywać wagi i nie przykładać do tego ręki. To jest pierwsza ważna lekcja. Ale druga, to jest ta, o której Pan Jezus mówił. A Ty to ujrzycie, że to się dziać poczyna, podnoście głowy Wasze. I obserwujemy te procesy, o których moglibyśmy długo mówić. Procesy, które w naszych 80. latach się rozgrywają, to myślę, że podnosimy głowy nasze. Kiedy widzimy bliskość tej plagi ciemności, plagi, która będzie oznaczała jednocześnie, chociaż ona potrwa, ona jest napisane potrwa 3 dni, ale po niej przyjdzie już błogosławione królestwo i po wybiciu pierworodnym. Przyjdzie błogosławione królestwo. Przyjdzie ta wspaniała radość. Czyż nie mamy podnosić głów naszych, gdy widzimy, że to się wszystko dzieje? Że to się wypełnia na naszych oczach? Ponadto jeszcze jedna rzecz. Ostatnia aktywność smoka w procesie dziejowym, który obserwujemy w Biblii, na kartach prorok, opisana jest w 16 rozdziale objawienia. Jest to 6 plaga. Jest napisane i wylał 6 anioł czaszę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i wysłał woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. I widziałem z ust smokowych i z ust i tak dalej, 3 ropuchy. Jest jeszcze aktywność smoka. To jest ta ostatnia aktywność. A później miała nastać ciemność, myśl proroka Ezechiela i tego, co przeczytaliśmy wcześniej. I czy znajdujemy tutaj jakiś opis ciemności? Właściwie powiedzielibyśmy, że nie. Następna plaga to Armagedon. To zgromadził ich na miejsce zwane Armagedonem i tam miała się stoczyć ta ostatnia bitwa. Ale przed nim jest taki jeden tajemniczy werset, którego nigdy nie rozumiałem. I bibliści katolicy dają go w nawias i mówią, że on przypuszczalnie to trzeba później dopisane. I to mu się tam nie mieści w kontekście ten werset. A przez taki werset, oto idę jako złodziej, błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził na bok i nie widział promocji jego. Myślę, że ten werset kojarzy nam się zawsze z jednym miejscem. Złodziej.
Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, podaje nam jeszcze jeden szczegół. Kiedy złodziej miał przyjść? Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański, jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. Rada ciemności. Po tej ostatniej aktywności szatana przychodzi jeszcze ciemność. Ona jest wcześniej tu opisana w plagach. Ale myślę, że ta ciemność, która będzie oznaczała jego wrzucenie w przepaść, to jest właśnie w tym miejscu. Oto idę jako złodziej. Objawiciel daje to do myślących. Mówi, nie dodaje tego w nocy. Przecież objawiciel znał list apostoła świętego Pawła. I wiedział o tym, że wszyscy, którzy czytali słowa, to od razu powiedzą złodziej, to powiedzą sobie automatycznie w nocy. I myśmy też. Ja już zanim to odczytałem, to tutaj słyszałem szepty w nocy. Myślę, że to jest bardzo ważna lekcja. I my tak ciągle mówimy o tym, że dla świata to Pan przychodzi jako złodziej w nocy. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym ostrzeżeniu, które daje apostoł święty Pan. A gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagłe skinienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Ta ciemność się zbliża. Mówią pokój i bezpieczeństwo. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności, przez to nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy czynni. Nie tak dawno mieliśmy werset w Mannie, który mówił o czuciu i byciu trzeźwym w tych dwóch elementach, bo my nie jesteśmy z ciemności. Dla nas Pan przychodzi w blasku światła. W nocy to On przychodzi dla całego świata. I przed nami plaga ciemności. Plaga, która spowoduje, że zgasną światła wszystkie dla ludzi. Nie wiemy, jakie Pan przygotowuje dzieło dla nas, dla statka Kościoła, dla tych, którzy może jeszcze z początku tej plagi ciemności będą żyli na świecie. Nie wiemy, jaką rolę mamy spełnić, ale musimy o tym pamiętać, że musimy być na to przygotowani. Że nie możemy spać. Że ta plaga ciemności, to ona jest dla świata. Nas ona nie może zaskoczyć. Dla nas, oby Pan nigdy nie był złodziejem, który przychodzi w nocy, ale był złodziejem dla świata, a dla nas wielkim królem chwały, który przychodzi w wielkim świecie swojego królestwa, który już zaprowadza je, który już odbiera dobra szatanowi, już przeprowadza proces restytucji. I oby nas ten dzień, który przychodzi jako złodziej w nocy. I tym jest.